Z zawody buchnęły przeraźliwe wrzaski, lecz dostrzec nic nie było można. Frodo spojrzał w górę na smukłego elfa, stojącego na zboczu i wpatrzonego w mrok, jakby wybierał cel dla strzały. Jego ciemną głowę otaczała korona jaskrawo-białych gwiazd, migocących w czarnej topieli nieba. Lecz nagle od południa ukazały się pędzące ogromne chmury i przednie ich straże natarły na gwiaździste pole. Trwoga ogarnęła drużynę. — Elbereth, Gilfoniel! — westchnął Legolas, spojrzawszy w górę. W tym samym momencie z ciemności od południa wyłonił się jakiś czarny kształt jak chmura, lecz o wiele od chmury szybszy i pędem zbliżał się nad zbite u brzegu łodzie drużyny, przesłaniając światło. Po chwili mogli już rozróżnić olbrzymie skrzydła, czarniejsze od czerni nocy. Za wodą dziki wrzask powitał sprzymierzeńca. Nagły, lodowaty dreszcz przeszył Froda i serce w nim stężało od morderczego zimna, jak gdyby odezwała się znów stara rana w lewym barku. Hobbit skulił się w łodzi, szukając kryjówki. Niespodziewanie zadźwięczał ogromny łuk z Lorien. Z napiętej przez elfa cięci wyświsnęła strzała. Frodo podniósł wzrok. Skrzydlaty stwór chwiał się niemal nad jego głową, lecz nagle z ostrym, ochrypłym wrzaskiem runął w dół i zniknął w mroku na wschodnim brzegu. Niebo znów było czyste. W dali rozległ się w ciemnościach zgiełk mnóstwa głosów, przekleństw i lamentów, a potem zapadła cisza. Tej nocy nie usłyszeli już więcej ani krzyku, ani świstu strzały od wschodu. Po jakimś czasie Aragorn powiódł łodzie dalej w górę rzeki. Po omacku płynęli spory kawałek drogi wzdłuż brzegu, aż trafili wreszcie do niewielkiej, płytkiej zatoki. Kilka skarlałych drzew rosło tuż nad wodą, za nimi zaś wznosiła się stroma, skalista skarpa. Tu drużyna postanowiła zatrzymać się i przeczekać do świtu. Nie sposób było po nocy próbować dalszej żeglugi. Nie rozbijali obozu, ani nie rozniecali ogniska. Skulili się na dnie łodzi, związanych razem i przycumowanych u brzegu. — Chwała łukowi Galadrieli, chwała ręce i oku elfa! — rzekł Gimli, żując kawałek lębasa. — Piękny to był strzał w ciemnościach, przyjacielu! — Któż jednak powie nam... — W co moja strzała ugodziła? — spytał Legolas. — Ja ci tego nie powiem — odparł Gimli. — Lecz cieszę się, że nie pozwoliłeś temu cieniowi zbliżyć się do nas. Bardzo mi się nie podobał. Zanadto przypominał cień z Mori. — Cień Balroga — dokończył szeptem. — To nie był Balrog — odezwał się Frodo, wciąż jeszcze dygocąc od dreszczów, które go podczas starcia napadły. To było coś zimniejszego. Myślę, że mógł to być... Urwał i zamilkł. A co myślisz? Skwapliwie zapytał Boromir, wychylając się ze swojej łodzi, jakby chciał koniecznie zobaczyć wyraz twarzy Froda. Myślę... Nie, nie powiem, odparł Frodo. Cokolwiek to było, upadek tego stwora wzbudził panikę wśród naszych wrogów. A tak się zdaje, rzekł Aragorn. Nie wiemy wszakże, gdzie są, ilu ich jest, co teraz knują. Dzisiejszej nocy nie wolno nam spać. Na razie kryją nas ciemności, ale kto wie, co dzień przyniesie. Trzymajcie broń w pogotowiu. Sam siedział, bębniąc po rękojeści miecza palcami, jakby coś obliczał i spoglądał w niebo. Dziwna rzecz, szepnął. Księżyc świeci ten sam nad Szajerem i nad dzikimi krajami, tak by przynajmniej wypadało. Ale czy on drogę pomylił? Czy mnie się rachunek splątał? Coś tu się nie zgadza. Pamięta pan, panie Frodo, że kiedy nocowaliśmy na drzewie, księżyc malał. Był wtedy tydzień po pełni wedle moich obliczeń. Wczoraj wieczorem skończył się tydzień naszej podróży wodą, a dziś proszę. Wstaje nów. Rożek cienki, niby obrzynek paznokcia, jak gdybyśmy ani dnia nie spędzili u elfów. A przecież trzy noclegi w Lorien na pewno pamiętam. Marzy mi się nawet, że było ich więcej, chociaż przysiągłbym, że nie siedzieliśmy tam całego miesiąca. Można by pomyśleć, że w tym kraju czas się nie liczy. — Może tak właśnie jest naprawdę — powiedział Frodo. — Może w tym kraju znaleźliśmy się w czasie... który gdzie indziej na świecie dawno przeminął? Zdaje mi się, że dopiero kiedy srebrna żyła zniosła nas do Anduiny, wróciliśmy w nurt czasu płynącego przez śmiertelne kraje do Wielkiego Morza. Nie pamiętam, żebym widział księżyc w Nowiu czy w pełni nad Karas-Galadon, tylko gwiazdy nocą, a słońce za dnia. Legolas poruszył się w łodzi. Nie, czas nigdy nie zwalnia biegu, rzekł. Ale zmiany i wzrost nie są dla każdej rzeczy i w każdym miejscu jednakie. Dla elfów też świat się kręci. Kręci się zarazem bardzo szybko i bardzo wolno. Szybko, bo sami elfowie mało się zmieniają, a wszystko inne przemija dokoła. I to elfów zasmuca. Bardzo wolno, bo nie liczą płynących lat, nie liczą ich w każdym razie w swoim życiu. Następujące po sobie pory roku nie znaczą dla nich więcej niż wiecznie powtarzająca się fala w długim, długim strumieniu. Ale wszystko pod słońcem musi kiedyś przeminąć i skończyć się wreszcie. W Lorien jednak wszystko przemija bardzo powoli, rzekł Frodo. Nad tym krajem panuje Galadriela. Każda godzina jest bogata, chociaż wydaje się krótka w Karas-Galadon, gdzie pani Galadriela włada pierścieniem elfów. O tym nie powinieneś mówić poza granicami Lorien, nawet ze mną, przerwał mu Aragorn. Pamiętaj ani słowa więcej. Ale wiedz, Samie, że to prawda. W tej krainie straciłeś rachubę czasu. Tam czas przepływał obok nas, podobnie jak płynie obok elfów. Stary księżyc skurczył się, młody urósł i z kolei zmalał nad światem, podczas gdy my odpoczywaliśmy w Lorien. Wczoraj wieczorem księżyc był powtórnie w Nowiu. Zima się kończy, czas płynie ku wiośnie, która niewiele niesie nam nadziei. Noc przeminęła w spokoju. Z drugiego brzegu nie dochodziły żadne szmery ani głosy. Wędrowcy skuleni w łodziach zauważyli zmianę pogody. Pod wilgotnymi chmurami, które nadciągnęły z południa od dalekich mórz, powietrze ociepliło się i nie poruszał nim najlżejszy nawet podmuch. Szum wody pędzącej wśród skał zdawał się teraz głośniejszy i bliższy. Z gałęzi nadbrzeżnych drzew kapały krople rosy. Kiedy dzień zaświtał, świat cały dokoła wydał im się miękki i smutny. Zwolna brzask przechodził w blade, rozproszone światło, niepodkreślone przez cienie. Nad rzeką zalegała mgła, białe opary otulały brzeg zachodni, wschodniego zaś wcale nie było teraz widać. — Nie cierpię mgły — oznajmił Sam. — Ale dzisiaj wydaje mi się pożądana. Może uda się nam wymknąć stąd tak, że te przeklęte gobliny nic nie zauważą. — Może — powiedział Aragorn. Ale trudno będzie trafić na ścieżkę, jeśli później mgła się nie podniesie. Musimy odnaleźć drogę. Inaczej nie przedostaniemy się przez Sarn-Gebir i nie dotrzemy do Emen-Muil. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy szukać przejścia przez progi i po co płynąć dalej rzeką, odezwał się Boromir, jeśli Emen-Muil leży przed nami. Lepiej byłoby porzucić te łupiny i pomaszerować na południo-zachód aż do rzeki Entów, a potem przeprawić się na drugi jej brzeg do mojej ojczyzny. — Tak byłoby rzeczywiście lepiej — odparł Aragorn — gdybyśmy zdążali do Minas Tirith. Ale to nie zostało dotychczas postanowione. Zresztą ten szlak mógłby się okazać bardziej niebezpieczny niż się wydaje z pozoru. Dolina rzeki Entów jest niska i bagnista, a mgła to śmiertelny wróg podróżujących pieszo, w dodatku z bagażami. Wolałbym nie porzucać łodzi, póki się da. Rzeka bądź co bądź stanowi drogę, na której nie można zabłądzić. Ale nieprzyjaciel panuje na jej wschodnim brzegu, argumentował Boromir. Jeśli nawet przedostaniesz się przez wrota Argonath i bez szwanku dopłyniesz do Tindrog, co zrobisz dalej? Czy zeskoczysz z wodogrzmotów, żeby wylądować na trzęsawiskach? — Nie — odparł Aragorn. — Myślę, że należałoby przenieść łodzie starą ścieżką omijającą Rauros i poniżej wodogrzmotów znowu spuścić je na rzekę. — Czy nie wiesz, czy też umyślnie zapominasz, Boromirze, o północnych schodach i o strażnicy na szczycie Amon Hen, zbudowanej za czasów wielkich królów? Ja w każdym razie postanowiłem wspiąć się tam i rozejrzeć się z góry, nim rozstrzygnę o dalszej podróży. Może stamtąd zobaczymy jakiś znak, który nam wskaże drogę? Boromir długo opierał się tej decyzji. Kiedy jednak zrozumiał, że Frodo pójdzie za Aragornem, gdziekolwiek ten poprowadzi, ustąpił. Ludzie z Minas Tirith nie mają zwyczaju opuszczać przyjaciół w potrzebie, rzekł. A będzie wam potrzebna moja siła, jeżeli chcecie dostać się do Tindrog. Do tej górzystej wyspy będę wam towarzyszył. Dalej? Nie. Pójdę do swego kraju sam. Jeżeli swoją pomocą nie zasłużyłem na taką bodaj nagrodę, by ktoś z was dotrzymał mi kompanii. Dzień tymczasem pojaśniał, mgła zrzedła trochę. Uradzono, że Aragorn z Legolasem pójdą, nie zwlekając naprzód, wzdłuż brzegu. Inni zaś zostaną w łodziach. Aragorn miał nadzieję odnaleźć drogę, którą można by przenieść łódki i bagaże na spokojniejsze wody poniżej skalnych progów. Może łodzie elfów naprawdę nigdy nie toną, powiedział. Ale nie znaczy to, byśmy mogli w nich przepłynąć sam Gebir żywi. Nikomu dotychczas nie udała się ta sztuka. Ludzie z Gondoru nie budowali dróg w tej okolicy, bo nawet w najświetniejszej epoce ich królestwo nie sięgało w dorzeczu Anduiny poza wzgórza Emyn Muil. Z pewnością jednak istnieje ścieżka gdzieś na zachodnim brzegu. Nie wiem tylko, czy ją odnajdę. Niemożliwe, by ślad zatarł się już całkowicie, bo jeszcze kilka lat temu, nim orkowie z Mordoru rozmnożyli się tak groźnie, używano lekkich łodzi do żeglugi z wybrzeży dzikich krajów do Osgiliad. Za mojej pamięci rzadko jakaś łódź przybywała do nas z północy. Orkowie zaś grasują na wschodnim brzegu od dawna, rzekł Boromir. Nawet jeżeli znajdziesz ścieżkę, każdy krok na niej zbliży cię do niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo czyha na wszystkich drogach wiodących na południe, odparł Aragorn. Czekajcie na nas jeden dzień. Gdybyśmy nie wrócili, będzie to znaczyło, że spotkała nas rzeczywiście najgorsza przygoda. Wówczas musicie wybrać nowego przewodnika i za nim iść, jak się da, najroztropniej.